Raz jeszcze witamy wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, jak już to wspomnieliśmy przed wiadomościami, jest z nami w studio pan minister Antoni Macierewicz, który dzisiaj jest z nami przede wszystkim jako przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Byłych Wojskowych Służb Informacyjnych. Pan Antoni Macierewicz także jest szefem służby kontrwywiadu wojskowego. Panie ministrze, witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dzień wczorajszy, do jakich pan zalicza w historii, nie wiem, trzeciej czy czwartej Rzeczypospolitej?
No, być może trzeba go zaliczyć jako dzień, który umożliwi budowę czwartej Rzeczypospolitej, dlatego że jest to takie dopełnienie aktu rozwiązania wojskowych służb informacyjnych. To był jeden z istotniejszych postulatów rządów Prawa i Sprawiedliwości i rzeczywiście akt niezbędny, by w Polsce można było oczyścić atmosferę i zarówno w sferze gospodarczej, jak i w sferze między innymi środków masowego przekazu można było zacząć budować naprawdę. Raport, który już ukazuje się przez 3 czy 4 miesiące po likwidacji wojskowych służb informacyjnych, pokazuje, czym one rzeczywiście były, czym się zajmowały, jak wyglądał ich skład personalny, skąd czerpały pieniądze i z jakimi intencjami działały. Pokazuje sprawę, myślę, najważniejszą, dlatego że niezwiązaną z żadną opcją polityczną i z żadną, tak można powiedzieć, diagnozą polityczną. Oto służby wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, które powołane są do ochrony państwa, obywateli, a przede wszystkim armii, przez 16 lat swojego istnienia robiły różne rzeczy, ale nie złapały ani jednego szpiega. A co więcej, jak się okazuje po badaniu archiwów i zasobów tam, tak powiem, posiadanych przez poszczególne wydziały i poszczególne jednostki wojskowych służb informacyjnych, w rzeczywistości wiedza na temat penetracji zewnętrznej zarówno Polski, jak i armii była bardzo duża, dlatego że oficerowie, podoficerowie, żołnierze, jednostki terytorialne, niższe szarże, tak to można sformułować, robiły naprawdę bardzo dużo. Była pełna świadomość i daleko idąca identyfikacja, kto działa przeciwko Polsce, w jakich warunkach, personalnie było to zidentyfikowane, etc., etc. Ale wszystko to urywało się mniej więcej na szczeblu średnim i albo w sposób przestępczy, jak było to w wypadku spraw paliwowych, wręcz nakazywano, by ludzi, którzy dostarczali informacje, czyli źródła, zacząć traktować jak ludzi, których trzeba prześladować, podejrzewać, etc., etc., czyli jak figurantów. I tak miało, tak to było w sprawie mafii paliwowej, czyli tych, którzy dostarczali informacje pokazujące penetrację rosyjską, zaczynano traktować jako przeciwników, albo po prostu ucinano sprawy i chowano do archiwów, uniemożliwiając dalsze badanie i dalsze dochodzenie w tych sprawach. Powtarzam, jest w archiwach kilkadziesiąt takich spraw pokazujących zakres penetracji rosyjskiej czy radzieckiej wcześniej w Polsce, które po prostu zostały schowane pod sukno. I to jest w istocie najważniejszy problem całej tej sprawy. Wojskowe służby informacyjne nie były żadnym nowym organizmem. Były przy zmianie nazwy prostą kontynuacją struktur komunistycznych. Można by powiedzieć, że nawet w jakimś sensie jeszcze bardziej miały skoncentrowany ten potencjał uzależniony od dawnej Rosji sowieckiej, bo jeżeli na blisko 2000 żołnierzy wojskowych służb informacyjnych ponad 300, cała kadra kierownicza, albo prawie cała kadra kierownicza, żeby tutaj nie być posądzonym o przesadę, składała się z ludzi, którzy wcześniej byli szkoleni w sowieckich uczelniach, no to trudno się dziwić, że później oni nie chcieli chwytać szpiegów pochodzących od ich dawnych wychowawców, dlatego że właśnie ich funkcją było coś zupełnie innego. Ich funkcją niestety nie była obrona ojczyzny. I to jest najważniejszy zarzut i najważniejszy wniosek, jaki należy postawić wojskowym służbom informacyjnym, dlatego powinny zostać rozwiązane.
Tak na marginesie dodam, nie chcieli chwytać tych szpiegów, bo może byli to ich koledzy albo wręcz przełożeni.
Bywało i tak.
Ale tutaj, panie ministrze, powiedzmy jeszcze jedno, ponieważ no, można powiedzieć tak, przez te lat, prawda, 16 nie złapano ani jednego szpiega. Ktoś może powiedzieć, no Polska żyła w takim momencie, że była bezpieczna i był to kraj mlekiem, miodem płynący i oazą była spokoju, ale my podajmy, jaki był ten kontekst społeczno-polityczny tych lat. To przecież było koniec komunizmu, to 89 rok, taka cezura umowna. To było podpisywanie układów, traktatu z Niemcami, układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską, wejście do NATO, wstąpienie do Unii Europejskiej. To były ogromnie radykalne i szybkie przekształcenia własnościowe w Polsce, przekształcenia kapitałowe.
Przede wszystkim.
No, czy wobec tych wydarzeń służby były jakoś obojętne? Co one miałyby za zadanie wobec tych wydarzeń? Co one miałyby robić, gdyby były normalnymi służbami, które służyły Polsce? A co rzeczywistości robiły?
Więc przede wszystkim trzeba sobie jasno powiedzieć, że to były wydarzenia, które przeżywaliśmy w ostatnich latach, które były związane z zasadniczą reorientacją zarówno która powinna nastąpić, którą deklarowano, nie zawsze ona nastąpiła w rzeczywistości, ale deklarowano, że następuje zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zewnętrznej, zagranicznej. Polska uzależniona od Rosji, będąca kolonią sowiecką, miała stać się wolnym, niepodległym państwem, które nawiązało bliskie stosunki z państwami zachodnimi i powiązało się także zarówno układami dyplomatycznymi, jak i wojskowymi z państwami zagranicznymi, no, z państwami zachodnimi. No to oczywiście oznaczało, że tym samym zaczęła być traktowana przez wywiad najpierw sowiecki, a później rosyjski jako przeciwnik. Z tego punktu widzenia obowiązkiem wojskowych służb informacyjnych była ochrona Polski przed tym nowym zagrożeniem. Nic w tej sprawie nie zrobiono. Nic w tej sprawie nie zrobiono i to nie jest tak, że nie było rosyjskich szpiegów, o czym już powiedziałem, ponieważ oni zostali zidentyfikowani. Było tak, że nie chciano ich złapać. Zresztą Urząd Ochrony Państwa, który też przecież miał liczne słabości i wady, w tym czasie doprowadził do ujawnienia kilkunastu szpiegów z tamtego kierunku, którzy zostali, część z nich została złapana, jeszcze jest to taka jedna ze spraw, którą sam rozpocząłem jako minister spraw wewnętrznych w 1992 roku, a część została wydalona z terenu Rzeczpospolitej właśnie dlatego, że prowadzili działalność szkodliwą szpiegowską przeciwko Polsce. Więc okazuje się, że służby wojskowe, które powinny chronić polskie wojsko, nie wykonują swoich podstawowych obowiązków, zamiast nich robią to służby cywilne. Jeżeli zaś chodzi o przekształcenia własnościowe, no to nie ma wątpliwości, że w tym okresie tym przekształceniom własnościowym towarzyszyły olbrzymie patologie. Patologie, które częściowo były także związane z działaniem różnorodnych wpływów zewnętrznych, zarówno płynących z zachodu, jak i ze wschodu. Jeden z rozdziałów, który tutaj jest, przywołuje chyba kilkadziesiąt spółek założonych przez różnych zarówno biznesmenów, jak i ludzi, którzy zawód biznesmena traktowali jako drugi, a pierwszym ich zawodem był zawód związany z penetracją Polski, czyli mówiąc wprost szpiegów rosyjskich, którzy założyli te spółki na terenie Rzeczpospolitej po to, żeby używając formy biznesowej, dokonywać penetracji szpiegowskiej naszego kraju. Znowu, obowiązkiem służb było chronić przed tym. Nie robili tego. A wreszcie mamy do czynienia po prostu z udziałem w nielegalnym handlu bronią, gdzie gigantyczne pieniądze, naprawdę gigantyczne, idące w miliony, a i większe liczby dolarów tam padały, setki milionów dolarów, były zdobywane właśnie na skutek nielegalnych operacji finansowych, w których bezpośrednio uczestniczyła wojskowe służby informacyjne. Jedna z takich spraw, jest tutaj wiele takich spraw opisanych, ale o jednej można, może warto powiedzieć, nie każdy z Państwa będzie miał czas i tak powiem cierpliwość, żeby się przedrzeć przez te setki stron. Tutaj otóż była taka sytuacja, w której służby wojskowe założyły firmę w oparciu o swojego tajnego współpracownika, ale założyły razem z nim, przy czym wyceniono część kapitału służb na $2000, ale oni oczywiście nie chcieli wpłacić tych $2000, tylko uznali, że ten ich wkład jest pokryty dzięki temu, że oni załatwią w odpowiednim ministerstwie pozwolenie na handel bronią. Więc tak właśnie powstała spółka prowadzona przez tajnego współpracownika wojskowych służb informacyjnych, w którym też służby zawarowały sobie odpowiedni procent z handlu bronią, który oni będą ułatwiali w toku działania tej spółki. Jej właściciel wchodził w najróżnorodniejsze konszachty i układy, między innymi, jak stwierdza się w notatkach operacyjnych, brał udział w praniu mafijnych, nielegalnych, brudnych pieniędzy, a wojskowe służby informacyjne kryły tę działalność, ba nawet dawali mu instrukcje, gdy UOP z kolei wzywał go na przesłuchania, jak ma odpowiadać, co ma mówić, czego ma nie mówić i w jaki sposób ma się zachowywać, żeby wyjść z tego wszystkiego obronną ręką. No więc tutaj mamy klasyczny przykład działalności, która u samych swoich źródeł jest nielegalna, bo naprawdę nie są wojskowe służby powołane do tego, żeby handlować bronią, jeszcze poprzez stworzenie nielegalnych spółek i jeszcze w ten oto sposób, że się kryje mocą możliwości służb specjalnych nielegalne działania mafijne ludzi uwikłanych w ten handel. To właśnie tworzyło tę atmosferę, ten klimat i tę sytuację, jaka w Polsce panowała przez ubiegłych 16 lat, gdy istniała jakaś tajna siła umożliwiająca różnym hochsztaplerom działanie i uprzywilejowane działanie na polskim rynku, w polskiej gospodarce.
Podajmy chociażby pod ręką od razu tutaj, no jest wiele takich przykładów, wskażmy chociażby na no wręcz skandaliczny i groteskowo śmieszną kwestię przegranego na pewnym etapie kontraktu Bumaru w Iraku. Jakaś ni stąd ni zowąd nagle pojawiająca się firma jakiegoś jednego człowieka nagle wygrywa ogromny przetarg, czy też próbę sprzedania nam transporteru opancerzonego dla armii, który jeszcze nie istniał, rakiety izraelskiej, która także jeszcze nawet nie była na deskach kreślarskich. No ten, który zapobiegł takim absurdalnym sytuacjom, pan minister Omord Szeremietiew, później za tą swoją uczciwość zapłacił ogromną cenę. No ale to jest zupełnie inny rozdział.
Tutaj niestety takich przykładów jest dziesiątki, zwłaszcza handel bronią był taką dziedziną, w której bardzo chętnie sięgano po środki bezprawne, ale jest w tej całej sprawie jeszcze jedna kwestia, o której trzeba koniecznie powiedzieć. Sprawa odkrycia nielegalnego handlu bronią zaczęła się z mojej perspektywy, z mojego punktu widzenia w roku 2002, kiedy jako przewodniczący Komisji do Spraw Służb Specjalnych prowadziłem postępowanie w tej sprawie. Ono się zakończyło w 2003 roku skierowaniem sprawy do prokuratury. Później na 4 lata, czy na 3 lata nastąpiła zupełna cisza i dopiero gdy przyszedłem z powrotem tym razem do Ministerstwa Obrony Narodowej i objąłem kierownictwo Komisją Weryfikacyjną i Służbą Kontrwywiadu, nagle prokuratura się obudziła i zaczęła sprawę prowadzić. Te kwestie, zresztą, które tutaj są mówione w raporcie, są nowymi faktami, ale podczas tamtego postępowania w 2002 roku przesłuchiwaliśmy ludzi, którzy dzisiaj już mają zarzuty postawione, panów generałów i admirałów Malejczyka i Głowackiego. I oni wtedy mówili, że ich działania były w pełni prawne, w pełni zgodne z prawem, dlatego bo zezwolił im na to pan Onyszkiewicz. Otóż abstrahując od tego, że te działania nie były zgodne z prawem, ponieważ popełniano w ich trakcie szereg przestępstw, rzeczywiście okazało się, że coś jest z tego, co oni mówią, a podczas pracy nad raportem odnaleźliśmy dokument, decyzję pana ministra Onyszkiewicza, a która faktycznie zezwalała, z 92 roku, która rzeczywiście zezwalała kontrwywiadowi czerpanie zysków pozabudżetowych z handlu bronią. Co więcej, pan minister Onyszkiewicz wówczas w ostatnim akapicie dopisuje, iż księgowanie tych zysków ma być prowadzone w ten sposób, żeby żaden organ państwowy spoza Ministerstwa Obrony Narodowej nigdy nie mógł tego skontrolować. A więc, że tak powiem, swoją decyzją wyjmuje ten proceder nawet spod kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Ja chcę przypomnieć, że nawet fundusz operacyjny, czyli ten fundusz, który ma każdy minister, którego organy, którego biura prowadzą pracę operacyjną, ma w tym celu, żeby opłacać tak zwane działania operacyjne, działania, które muszą pozostać zawsze tajne. Nawet ten fundusz jest kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli, ponieważ nie można pozostawiać takich spraw wyłącznie do dyskrecjonalnej, tak powiem, gestii wewnątrz danego ministerstwa. Musi być organ zewnętrzny, który to kontroluje, oczywiście ludzi, którzy mają dopuszczenie tajemnicy i tak dalej, ale kontrola być musi. A tutaj pan minister gwarantuje, że pieniądze czerpane z nielegalnego handlu bronią będą wyjęte spod jakiejkolwiek kontroli. No, to jest klasyczne bezprawie. Za to pan minister Onyszkiewicz powinien odpowiedzieć.
Po prostu stworzenie państwa w państwie.
Stworzenie państwa w państwie, stworzenie parasola, i to bezprawnego parasola ochronnego nad przestępczą działalnością.
No ale tutaj, panie ministrze, w tym raporcie, to co ja przyznam się szczerze, że należy jeszcze do tych, którzy jeszcze w całości nie przeczytali niestety tego raportu, ale na pewno nadrobię to w najbliższych, no, w najbliższych godzinach nawet, powiedzmy. Ale to, do czego już tutaj doszedłem, no to jest porażające rzeczywiście. No tutaj to jest strona 11. Tak, potencja służb, mapa problemu. No i tutaj mamy wyliczone, ilu współpracowników było uplasowanych w centralnych instytucjach cywilnych PRL-u. Jak mniemam, gdy skończył się PRL, ci pracownicy WSI nadal pozostali, czy większość z nich pozostała w tych miejscach, gdzie pracowali.
To jest rok 1990, tak naprawdę 91 nawet. Z tego okresu pochodzą te dane, a więc mamy już sytuację, którą nazywa się Polską Niepodległą, prawda? A to już jest rząd pana Tadeusza Mazowieckiego. I właśnie w tamtym czasie w głównych instytucjach, zarówno cywilnych, no takich na przykład jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tam tajnych współpracowników Wojskowych Służb Informacyjnych było ponad 100, 108 tutaj się wymienia. Wszystkie centrale handlu zagranicznego miały w swoich strukturach tajnych współpracowników. Prawie wszystkie banki miały w swoich strukturach tajnych współpracowników. I tak dalej. No już takim szczególnym przedsiębiorstwem jest chociażby przedsiębiorstwo LOT, gdzie ich było chyba 140. Prawda? Więc jeżeli przyjąć, że, a tak było faktycznie, że Agentura Służb Cywilnych, Służb Bezpieczeństwa, zarówno wywiadu, kontrwywiadu, jak i departamentów tych Służb Bezpieczeństwa bezpośrednio poniżej trzeciego, że one były jeszcze liczniejsze niż agentura wojskowa, no to okazuje się, że cały ten podstawowy rdzeń struktury PRL-owskiej i zaraz post-PRL-owskiej składał się po prostu w dużym stopniu z tajnych współpracowników, z agentury, z ludzi uzależnionych dyskrecjonalnie od służb specjalnych.
No cóż, tutaj nasuwa się pierwsze pytanie w ogóle w takim układzie. Kto podpisywał w imieniu Polski traktat stowarzyszeniowy z Niemcami w takim kształcie, jakim on jest podpisany, zupełnie niesprawiedliwy, asymetryczny, na niekorzyść Polski? Kto wprowadzał nas do Unii Europejskiej na takich warunkach? Przypomnę chociażby jeden z najbardziej kuriozalnych aspektów tego wejścia do Unii Europejskiej. Rolnik polski dostaje 1/4 dopłat tego, co pozostali rolnicy z krajów starej Unii. Kto nas właściwie na takich warunkach wprowadzał w te instytucje?
No, takich pytań jest niestety więcej. Jeżeli chodzi o ten raport, to ten problem, o którym ojciec teraz pyta, jest pokazany na takiej jednej z bardziej niezwykłych. Chociaż powiem uczciwie, że przy pracy nad tym raporcie ja już utraciłem, że tak powiem, kontrolę, co jest niezwykłe, a co w tych służbach jest zwykłe. W każdym razie jest to świat zupełnie odmienny od normalnego, czy też był zupełnie odmienny od normalnego świata, a więc jednej z bardziej niezwykłych operacji prowadzonych przez człowieka używającego pseudonimu Burski, który był tak zwanym oficerem pod przykryciem, tak to się nazywało, i został między innymi do różnych operacji był używany. Między innymi jednym z jego celów było przejęcie ośrodków kultury i informacji będących częścią struktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Służby wojskowe uznały, że te ośrodki kultury i informacji będą znakomitą strukturą, siecią zarobkowania. Tu nie chodziło o żadne działania wywiadowcze. Tu chodziło po prostu o uzyskanie dużej ilości pieniędzy i w związku z tym przejęto za zgodą ministra spraw zagranicznych. On nawet, jak mówi się w notatkach, pospieszał, żeby szybciej to zrobić, ponieważ te ośrodki kultury są tylko brzemieniem, ciążą na Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które chce się go pozbyć. I przejęto rzeczywiście te ośrodki kultury i informacji. Zamiar był taki, żeby na całym świecie, ale na pewno przynajmniej w 6 krajach świata zostały one przejęte przez służby wojskowe i stały się siecią zarobkowania służb wojskowych. Znowu zdobywania pozabudżetowych pieniędzy dla służb wojskowych, dodajmy, nieksięgowanych, nierozliczanych, niekontrolowanych. A wiemy skądinąd, jest tutaj taki rozdział mówiący o finansach wojskowych służb informacyjnych. Wiemy, że na przełomie 89 i 90 roku wysłano do 3 banków szwajcarskich, do każdego po 500 000 dolarów, złożono tam i czerpano z tego pieniądze na... No, jak nazwać sytuację, w której jeden oficer pożycza drugiemu oficerowi właśnie z tej puli 100 000 dolarów na 2 dni? Nie wiemy, do czego te pieniądze służyły, nie wiemy, jak były rozliczone. Wiemy, że zwrócono tak samo 100 000 po 2 dniach, po 3 dniach, po tygodniu, po pół roku, po roku. Przypomnijmy, że to jest okres gigantycznej inflacji, a ci ludzie obracali setkami tysięcy dolarów, które używali bez żadnej kontroli, żadnej. Ba, do dzisiaj nie wiemy, co się stało z tym kapitałem złożonym w tych szwajcarskich bankach. Nikt tego nigdy później nie kontrolował.
No ale oprócz tego pytania o to, kto nas wprowadzał do Unii Europejskiej, kto w imieniu naszym podpisywał układ z Niemcami, to może są to pytania rzeczywiście na dzisiaj chyba retoryczne trochę. No postawmy pytanie bardziej jakieś konkretne. Obecność agentów WSI w urzędach centralnych. Urząd Rady Ministrów 6, Kancelaria Sejmu 1, Ministerstwo Spraw Zagranicznych 108, Państwowy Instytut Spraw Międzynarodowych 7, Ministerstwo Handlu Zagranicznego 32, Ministerstwo Handlu Wewnętrznego 1, Ministerstwo Pracy 1, inne ministerstwa 13. Co robili agenci WSI w centralnych instytucjach państwa? Czyżby te instytucje były tak wrogie Polsce, że trzeba było przed nimi chronić państwo polskie?
No więc myślę, że teoretycznie idea powinna być taka, ale mówię o założeniach formalnych, które były zapisane w instrukcjach operacyjnych, że ta agentura jest tam przejściowo, wyłącznie po to, żeby zalegendować swoje miejsce pracy i wyjeżdżając za granicę, na przykład, jeżeli chodzi o ludzi wywiadu, móc powiedzieć, proszę bardzo, poprzednie miejsce pracy to Ministerstwo, nie wiem, Handlu Wewnętrznego czy Handlu Zagranicznego, nie jestem żadnym podejrzanym człowiekiem, jestem urzędnikiem Ministerstwa Handlu, tak powiem, to jest mój punkt odniesienia, gwarancja mojej wiarygodności. Tak się wydawałoby, że powinno być, ale są bardzo dokładne sprawozdania i meldunki tych ludzi do centrali. Oni wiele lat pracowali w tych właśnie strukturach, nie w tym celu, żeby zalegendować swoją przyszłość, ale dokładnie w tym celu, o którym ojciec mówił, żeby nadzorować funkcjonowanie tych ministerstw, żeby informować centrale służb wojskowych o tym, o czym mówią, co planują, jak działają i co zamierzają urzędnicy tych ministerstw. Krótko mówiąc, do penetracji i kontrolowania działania tych ministerstw. Jest takie bardzo interesujące sprawozdanie z funkcjonowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie sprawozdający agent Wojskowych Służb Informacyjnych użala się, że większym prestiżem cieszą się funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i cóż by tu zrobić, żeby agenci wojskowi mogli być lepiej postrzegani przez kolegów z MSZ-u, ale na wszelki wypadek także przekazuje plotki, informacje i plany, jakie są snute w tym ministerstwie. Krótko mówiąc, ta agentura służyła do inwigilacji własnych struktur państwowych. Rzeczywiście tak było.
No i oczywiście zadam już pytanie oczywiste, ale może naiwne, ale dla pełnej jasności. Czy te działania były w świetle przepisów prawa PRL-u i potem odrodzonej Rzeczypospolitej legalne?
No, na temat prawa PRL-u to się w ogóle trudno wypowiadać, a ja szczególnie nie chciałbym tego robić, ponieważ tam istniały różne zapisy, które były nazywane prawem, ale wydaje się, że mało kto traktował to rzeczywiście jako prawo. Ani panujący, ani poddani nie traktowali tych zapisów serio. Więc nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. No już, a najmniej służby się tym oczywiście przejmowały. To w ogóle było dla nich bez znaczenia. Za to, jeżeli chodzi o Polskę po 30, po 50, przepraszam, 89 roku, to tu oczywiście normy prawne istnieją i działania tych służb były z nimi absolutnie sprzeczne. Dlatego też raport zawiera, czy też raportowi towarzyszy 12 doniesień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, łącznie obejmujących około 100 żołnierzy, ale także osób cywilnych, także polityków, którzy są za to odpowiedzialni. Jest takie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, które mówi z połowy lat 90., które wprost mówi, że minister obrony narodowej jest szczególnie odpowiedzialny za nadzór nad pracą operacyjno-rozpoznawczą, czyli właśnie nad pracą agentury. Jest po dzień dzisiejszy ten przepis obowiązuje, przedmiot jego szczególnej odpowiedzialności. Nie może być więc tak, jak tłumaczy pan minister Komorowski z całym szacunkiem dla niego, Onyszkiewicz czy Szmajdziński, że można sobie powiedzieć, będąc ministrem obrony narodowej, mnie nie interesuje, jakie przestępstwa popełniali agenci czy oficerowie prowadzący tych agentów. No może tam były nieprawidłowości, ale ja się nie mogłem wszystkim zajmować, mówią dzisiaj nam ci ministrowie. To trzeba było nie przyjmować tej funkcji, dlatego, bo wraz z tą funkcją przyjęli panowie obowiązek szczególnego nadzoru nad pracą operacyjno-rozpoznawczą i zresztą słusznie, ponieważ do tego czasu, do 2006 roku służby informacyjne były w istocie częścią Ministerstwa Obrony Narodowej. Czasami był to inspektorat wydzielony, czasami to był departament bliżej związany, ale zawsze była to część Ministerstwa Obrony. A ze względu na potencjalne zagrożenia związane z pracą operacyjną jest oczywisty szczególny nadzór ministra, czy też konieczność takiego szczególnego nadzoru. Oni tego nie dopełnili. Dlaczego tego nie dopełnili? Czy brak było im woli? Czy brak było im świadomości odpowiedzialności? Czy były inne przyczyny? Ja nie chcę tego teraz rozsądzać. Niech to rozsądzi prokuratura. Ja w każdym wypadku skierowałem sprawy do prokuratury.
To może się skończyć w prokuraturze, w sądzie, czy też przed Trybunałem Stanu?
No, to musi się, jeżeli dobrze rozumiem zasady funkcjonowania prawa, skończyć nie tylko w prokuraturze, ale także w sądzie, czasami i w sądzie, i przed Trybunałem Stanu, dlatego że obowiązujące dzisiaj normy prawne mówią o równoległym kierowaniu takich spraw do Trybunału Stanu i do sądu, jeżeli dana osoba posiada tytuł do odpowiadania przed Trybunałem Stanu.
Idźmy tutaj dalej. Nie tylko, jeszcze była jedna osoba w Urzędzie do Spraw wyznań.
To skromnie, skromnie. To... Jak wiemy co do funkcjonowania Urzędu do Spraw Wyznań, wydaje się, że to są zaniżone cyfry.
Ale wydaje mi się, że to też ta jedynka, ponieważ ten urząd już nie miał perspektyw, ono zdaje się po 1989 roku bardzo szybko uległ rozwiązaniu. Ale potem były inne jednostki administracji państwowej, Główny Urząd Statystyczny i tak dalej. Były organizacje polityczne i społeczne.
Ciekawe jest, prawda, w KC, PZPR.
To jest właśnie interesujące, bo do tej pory ciekawe, słyszeliśmy, tak. Że była taka zasada w PRL-u, że członków partii, szczególnie tych komitetów, tych najwyższych, nie werbowano i tam nie było agentów. Tu okazuje się, że...
To nie jest prawda.
To nie jest prawda.
To nie jest prawda i to nigdy nie było prawdą. Chociaż oczywiście na przestrzeni funkcjonowania PRL-u różnie to było w zależności od tego, czy dany sekretarz PZPR-u dążył do większej czy do mniejszej niezależności od Rosji Sowieckiej i służb. Niewątpliwie Gomułka w pierwszym okresie, po 1956 roku, był człowiekiem, który próbował zmienić te struktury i zwiększyć stopień niezależności Polski od sił zewnętrznych, w tym od służb specjalnych. No, ale bardzo szybko uwikłał się w walkę z Kościołem, w walkę z rolnictwem i rolnikami i coraz bardziej popadał w tę zależność. No, a Gierek już nawet na taką niezależność się nie starał. Także poza tym krótkim okresem Gomułki w istocie także partia rządząca, czy monopolizująca władzę wówczas PZPR była infiltrowana.
No ale to, co najbardziej, oprócz tej pierwszej grupy urzędów centralnych, co najbardziej tutaj uderza, no oczywiście ośrodki naukowe, studenci, media, ale to, co najbardziej uderza, to są centrale handlu zagranicznego, ogromna liczba agentów oraz centrale handlu wewnętrznego, później przedsiębiorstwa branży zbrojeniowej oraz przedsiębiorstwa sektora paliwowo-energetycznego.
Gospodarka. Gospodarka była rzeczywiście tym obszarem, w którym absolutnie dominowały wojskowe służby informacyjne i ich poprzednicy, bo to jest, przypomnijmy, agentura zarówno drugiego zarządu sztabu generalnego, jak i wojskowych służb wewnętrznych. Tutaj dokonaliśmy takiej analizy łączącej potencjał czy aktywa obu tych służb, które wówczas działały w wojsku. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że właśnie gospodarka, dlatego też taka nieprawdopodobna dysproporcja była w okresie prywatyzacji polskiej gospodarki w latach 90. między nami, normalnymi ludźmi, prawda, którzy próbowali tam coś, pożyczając od wujka, ciotki, zebrać jakiś kapitalik, żeby móc skorzystać na tej prywatyzacji, uruchomić własną...
To słynne przedsiębiorstwo na łóżkach polowych,
prawda? Właśnie, jakąś tam przedsiębiorczość, no to w porównaniu z ludźmi zależnymi od wojskowych służb informacyjnych byliśmy bez żadnych szans, dlatego że oni posiadali wewnątrz agenturę, najczęściej w strukturach kierujących tymi firmami, więc ich przewaga była gigantyczna po prostu, gigantyczna. Na starcie my wobec tych służb specjalnych byliśmy bez żadnych szans. Zresztą tak jest, dlatego skutek prywatyzacji jest taki, jaki jest, że w dużym stopniu to są struktury przeniknięte przez ludzi z dawnych służb.
Pytanie, no tutaj...
Widzieliśmy to bardzo dobrze na sprawie, prawda, paliwowej, na sprawie mafii paliwowej. Zresztą tutaj w tych analizach to się uzupełnia.
Tak, bo tutaj mogę powiedzieć, że taka pobieżna już lektura tego raportu z likwidacji WSI, ona bardzo wskazuje na to, że ten raport no, jest bardzo jakoś pokrewny z raportem komisji Sejmowej Śledczej Komisji do Spraw Orlenu, której pan był członkiem. I tam jest takich wiele wątków, które tutaj znajdują no, takie dość mocne, żeby nie powiedzieć ostateczne wyjaśnienie.
Rzeczywiście tak jest, że wiele rzeczy, które były dla nas niezrozumiałe, które mogliśmy się tylko domyślać, tylko domyślać, tylko przypuszczać, snuć hipotezy pewne, analizując przy pomocy materiałów jawnych, wówczas nam dostępnych, lub tych, które chciały dać nam służby, gdy analizowaliśmy aferę orlenowską. Teraz, kiedy jest dostęp do archiwów wojskowych służb informacyjnych, okazują się banalne, okazują się oczywiste zeznania, na przykład pani Gaszewskiej, związane z prześladującą ją mafią, prześladującymi ją ludźmi, o których ona mówiła: tak, ten człowiek to jest pułkownik, ten człowiek to jest WSI, ten i tak dalej, i tak dalej. Okazują się, którym zaprzeczano, które negowano, które nazywano wytworem jej, tak powiem, niezdrowej wyobraźni i tak dalej, po zanalizowaniu archiwów okazują się być pełną prawdą. Jest taki pan, pułkownik Kruczkowski, który wielokrotnie był przywoływany jako jedna z osób groźniejszych w tych strukturach mafijnych, co do którego nam służby odpowiadały: nie ma takiego człowieka, nie istnieje taka osoba, nic o tym nie wiemy. To niemożliwe. To była osoba, o której pisała prasa, zresztą też zagraniczna, austriacka, jego wizyty i wyczyny, także kryminalne, wraz z panem Jeremiaszem Barańskim pod Wiedniem, były przedmiotem opisów na początku lat 90. prasy austriackiej. Tymczasem okazuje się, że tutaj służby w Polsce nic o nim nie wiedziały. Okazuje się, że jednak wiedziały. Okazuje się, że jednak wiedziały. W tym raporcie przytoczony jest dokument, raport z 1992 roku, który to raport znany był ówczesnemu Urzędowi Ochrony Państwa, znany był wojskowym służbom informacyjnym, ba, wydano nawet polecenie, żeby pana Kruczkowskiego dalej śledzić i tam monitorować, co on robi. Stwierdzono o jego ścisłych związkach z Baraniną, tym Jeremiaszem Barańskim, a więc wszystko było tak naprawdę pod przykryciem, że tak powiem, pod stołem, wszystko było znane. Tylko my o tym nie wiedzieliśmy i nawet gdy organ państwa, jakim była Komisja Orlenowska, zwracał się o to, to nam o tym nie mówiono. Charakterystyczną taką też sprawą jest sprawa pana Macenowicza, jednego z wiceprezesów Orlenu, który był zresztą słuchany przez Komisję Orlenowską. Istniały domysły co do jego statusu współpracy z różnymi służbami specjalnymi. On oczywiście to negował, nie było żadnych dowodów, a teraz można przeczytać, jest zamieszczony w raporcie tutaj duży fragment jego raportu dla wojskowych służb informacyjnych, w tym dla pana Dukaczewskiego, w którym on opisuje właśnie w 2002 roku, jakie są możliwe warianty strategii wobec Rosji, jeśli chodzi o zaopatrzenie w ropę naftową, i pyta pokornie szefa wojskowych służb: to co mam wybrać? Tak mam robić, czy tak robić, czy jeszcze inaczej? No, jeden z decydujących o działaniu największej w Europie Środkowej spółki paliwowej, jednego z największych w ogóle polskich zakładów, pyta szefa wojskowych służb, jak ma postępować. Nie liczą się władze państwowe, nie liczą się akcjonariusze, nie liczy się prawo, liczy się tajna współpraca między nim a szefem służb. I nie ma to nic wspólnego z bezpieczeństwem państwa, za to ma dużo wspólnego z ingerencją wojskowych służb w politykę gospodarczą.
Ta ingerencja oczywiście ona nie brała się sama z siebie, bo to przecież nie było tak, że kilku szefów wojskowych służb informacyjnych powiedziało: no tak, prawem się nie przejmujemy, nudzi nam się to, może coś tam zróbmy, ale to się brało z tej ogromnej zależności, o której tu troszeczkę już powiedzieliśmy, od służb radzieckich, potem rosyjskich. Jednym z rozdziałów tegoż raportu jest tutaj kwestia tego niebezpieczeństwa penetracji rosyjskiej i jej zagrożeń dla wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Może spróbujmy coś o tym powiedzieć, jaki obraz tutaj w WSI się wyłania, właściwie czym tak w istocie swojej tak naprawdę obok ustaw, które to określały, a jak widzimy, one zupełnie się tutaj nie liczyły, nie były brane pod uwagę. Czym tak naprawdę w istocie było to WSI w tym czasie?
No cóż, WSI trzeba by nazwać strukturą postkomunistyczną, której rzeczywistym działaniem było działanie nakierowane na wewnątrz, głównie na zwalczanie z jednej strony partii politycznych i środowisk politycznych, niepodległościowych, prawicowych, które kwestionowały zależność od Rosji, które zmierzały do pełnej niepodległości, które zmierzały do dekomunizacji i lustracji. Ja teraz tylko wymieniam. To nie jest tak, że używam jakichś zwrotów, które mają kogoś, oczernić czy poniżyć. To są po prostu zwroty, których używali oficerowie wojskowych służb informacyjnych, pisząc raporty oraz przygotowując uzasadnienia dla rozpoczęcia spraw operacyjnych, czyli podsłuchów, podglądów, śledzeń różnych partii politycznych i środowisk społecznych, także medialnych, uznanych za przeciwnika. Kto był uznany za przeciwnika? Ano, przeciwnikiem był ktoś, kto chciał Polskę wydobyć z zależności rosyjskiej i kto chciał dekomunizacji, kto chciał lustracji, kto chciał pełnej niepodległości, kto kwestionował rzeczywiste działania wojskowych służb informacyjnych. A więc pewien obraz wroga, którym tym wrogiem była prawica. I tak było już w roku 1990. Oni sobie to bardzo, precyzyjnie zanotowali. Można by powiedzieć, że tutaj nie było zespołu Lesiaka. Całe wojskowe służby informacyjne nieomal, przy czym jak mówię całe, to nie chcę naprawdę powiedzieć nic złego o bardzo wielu żołnierzach szeregowych, podoficerach czy niższych grup oficerskich, które naprawdę solidnie chciały pracować. Za to jeśli chodzi o centrale, o tych 300 ludzi wyszkolonych przedtem w Moskwie i w krajach sowieckich, którzy tworzyli elitę tych służb, którzy przez całe 16 lat kierowali tymi służbami, to oni uważali to rzeczywiście, że ich przeciwnikiem, a poprzez nich także tego wszystkiego, co oni uważali za państwo polskie, a tak naprawdę uważali siebie za jego dysponenta, przeciwnikiem ich jest polska prawica niepodległościowa i używali do tego wszystkich narzędzi, absolutnie bezwzględnie, od podsłuchu, przez podgląd, poprzez inspiracje w gazetach, obmowę i inne tego typu narzędzia. Byli bardzo ludźmi bezwzględnymi, zresztą także w walce między sobą, dlatego że chcę od razu powiedzieć, w walce o pieniądze, w walce o zdobywanie funduszy, na przykład o podział tego prywatyzacyjnego tortu, byli także bezwzględni wobec ludzi lewicy, jeżeli im stawali na drodze. To jest ten przykład walki o dominację na rynku spirytusu, przemysłu spirytusowego, przeciwko Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Uznali Aleksandra Kwaśniewskiego za rywala w podziale zysków z Polmosu, o ile się nie mylę, wspierali spółkę jednego ze swoich oficerów, Euroagro, prawda, której właścicielem był brat jednego z oficerów WSI i zaangażowali cały swój potencjał na rzecz tego, żeby wygrało to Euroagro, publikowali popierali w tej sprawie różnorodne publikacje. Także i tu byli tak samo bezwzględni. Rozpoczęli pracę operacyjną, robili tajne zdjęcia panu Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, twierdzili, że w istocie przyjął łapówkę dla swojej żony, pani Kwaśniewskiej, dla jej fundacji. Jakby podejmowali różnorodne działania operacyjne, mające skompromitować prezydenta, chociaż był z lewicy, ale pieniądze były ważniejsze.
No cóż, no prezydent i tak, mimo że te działania się nie udały, on i tak potem się kompromitował. Również chyba to lobby spirytusowe, w cudzysłowie, miał w tym udział w Charkowie czy w Nowym Jorku.
To prawda. Ja nie chciałbym przesądzać, czy te działania się udały, czy nie. Ja nie wiem, jaki był koniec i czy rzeczywiście ta walka została jednoznacznie rozegrana na rzecz spółki Euroagro, a nie na rzecz tej spółki i tej grupy, którą popierał, według tych dokumentów, pan Kwaśniewski, dlatego że jeżeli wierzyć materiałom operacyjnym, to pan Kwaśniewski popierał przedsiębiorstwo, które było związane z agentem służb cywilnych z okresu służb bezpieczeństwa.
No tak, zatem tutaj te rzeczy się z pozoru wydają skomplikowane, ale gdybyśmy na przykład mieli
to niestety okazało
pełny
się proste,
dostęp do materiałów, jakich niestety w przypadkach niektórych osób nie ma do tej pory, no bo gdyby na przykład pan Kwaśniewski był arcybiskupem, no to byśmy w internecie już wszystkie jego teczki czytali, natomiast jako, że jest panem Kwaśniewskim, byłym prezydentem, wszystkie materiały są utajnione, nikt ich nie szuka, nikt ich nie czyta, nikt ich nie publikuje, legalnie bądź nielegalnie, po prostu temat nie istnieje. No ale cóż, to jest inna kwestia.
Ja mam nadzieję, proszę ojca, że to się w tych dniach właśnie zmienia.
Tak, to musi
dlatego,
zmienić,
bo ustawa lustracyjna stanowi, że jest dostęp publiczny do tych materiałów. Ja zresztą mam nadzieję, nie patrzyłem na to dokładnie, ale mam nadzieję, że łącznie z tą zasadą, iż ten dostęp każdego z nas, każdego z obywateli dotyczy nie tylko dostojników po roku 89, ale zwłaszcza także tych, którzy panowali nad PRL-em i nad Polakami przed rokiem 89, bo byłoby przecież jakimś niezrozumiałym zupełnie, jakąś drwiną historii, gdyby było tak, że nie wiem, jest dostęp do materiałów pana Borusewicza, prawda, a nie ma dostępu do materiałów pana Moczara, czy pana Bieruta, czy innego z dostojników okresu PRL-owskiego, czy Bermana na przykład, prawda? W związku z tym liczę na to, że ta ustawa zawiera to rozwiązanie.
No chociaż jak chodzi o Bieruta, Gierka, Gomułkę, musielibyśmy jeszcze sięgnąć do Moskwy, a tamte archiwa jednak są zapieczętowane bardzo mocno, prawda? Bo
to
wielu
prawda.
Z nich było kadrowymi agentami KGB po prostu.
To prawda, ale jak widać, zwykle to jest odnotowane w tych aktach, także prowadzonych tutaj w PRL-u. Ale jak widać z tego raportu, także to, co jest w archiwach czy w aktach, które pozostały w Polsce, jest po pierwsze nieprawdopodobnie bogate, bo naprawdę ten raport dopiero uchyla pewnego rąbka tego, co tam się w istocie znajduje. Prawie każda z tych spraw, które tutaj są omówione, mam swoją kontynuację. My już więcej faktów nie przytaczaliśmy, bo obawiałem się, że po pierwsze raport wtedy by musiał mieć 1000 stron albo i więcej, a po drugie, że byłby nie do strawienia dla normalnego czytelnika. Tych setek i tysięcy informacji i danych nie można by wchłonąć. Tutaj i tak jest zanalizowanych ponad 100 spraw operacyjnych i jest przytoczonych setki konkretnych przypadków bezprawnych zachowań poszczególnych żołnierzy i ludzi z nimi współpracujących. Proszę się, że tak powiem, nie peszyć czy nie przejmować tym, że jest tylko 64 czy tam 75 osób przytoczonych spośród ludzi działających jako agenci. W każdym z tych wypadków dysponujemy po prostu pewnymi i bezspornymi dowodami, które w każdym momencie, czy to w telewizji Trwam, czy w telewizji publicznej, możemy pokazać. Za to są takie wypadki, kiedy mamy informacje o agenturalnej działalności danej osoby, ale nie mamy pełnego materiału dowodowego, dlatego też nie o wszystkich osobach już mówimy. Ale jeżeli w tej sprawie w ogóle już, tę sprawę już zacząłem, to chcę przy okazji poinformować. Teraz są różne zaprzeczenia, protesty, dezinformacje. Wśród nich często się w dniu wczorajszym spotykaliśmy z takimi informacjami pana Jarosława Szczepańskiego z dawniej z telewizji publicznej, że on nie miał nic wspólnego ze służbami. Ja chciałem tylko powiedzieć, że zachowało się jego potwierdzenie przyjęcia pieniędzy za działania operacyjne, jest to wyraźnie powiedziane z jego podpisem i zobowiązanie do zachowania jego kontaktów i rozmów z wojskowymi służbami informacyjnymi w tajemnicy, też z jego podpisem. Ja mówię z jego podpisem, choć oczywiście jeżeli byłoby, gdyby to było fałszerstwo, gdyby miało się okazać, że mamy do czynienia z fałszerstwem, że on nigdy z tym nic nie miał wspólnego, to sprawa zostanie wytoczona na fałszerstwo tym oficerom, którzy taki fałszywy dokument by tam wkleili, tam by go zarchiwizowali. Myślę jednak, że te dokumenty są prawdziwe i pan Jarosław Szczepański dokumentów nie zakwestionuje.
Za chwilę może jeszcze zapytam o inne osoby, które zaprzeczają, bo teraz od wczoraj jest taka moda na zaprzeczanie, podważanie, że ten raport to właściwie to jest takie nic, prawda, tutaj...
Duży esej.
Nic to nie jest, że to tam nic tu nie ma, nic szczegółowego, nic konkretnego, jakieś tam rzeczy.
No, ja tymczasem... chcę tylko ojca zapewnić i wszystkich słuchaczy, jak generalnie rzecz biorąc, nie narzekam na łatwość pisania, ale naprawdę nie byłbym w stanie tych 400 stron esejem napisać, więc naprawdę są tu po prostu setki danych z archiwów wojskowych służb informacyjnych. Zresztą praca wykonana nie przeze mnie przecież, ja ją tylko koordynowałem, ale przez znakomitych pracowników, współpracowników całej 24-osobowej komisji weryfikacyjnej, spośród których zespół tworzący bezpośrednio, czy bezpośrednio to spisujący i redagujący był dużo mniejszy, któremu bardzo, bardzo serdecznie tą drogą chciałbym publicznie podziękować, bo pracę wykonali olbrzymią i taka wdzięczność im i podziękowanie naprawdę się należy, zwłaszcza, że ryzykowali bardzo dużo. Polowano przez te 4 miesiące na nich każdego dnia.
O tak.
Po prostu polowano, zwłaszcza Gazeta Wyborcza, ale nie tylko, za wszelką cenę chciała tych ludzi skompromitować. Ba, kilku z nich wyrzucono z pracy, pani Gronkiewicz-Waltz wyrzuciła z pracy dwóch z nich za to, że pracowali w komisji weryfikacyjnej. Przypomnijmy, komisja weryfikacyjna została utworzona przez premiera i prezydenta ich własną decyzją. To decyzja pana prezydenta skierowała tej komisji weryfikacyjnej 12 osób. To decyzja pana premiera skierowała tej komisji drugich 12 osób. To jest instytucja państwowa najwyższego zaufania. A pani Gronkiewicz-Waltz za to, że ktoś pracuje w tej komisji, wyrzuca człowieka z pracy. No to jest dopiero szczyt bezprawia i takiej zawziętości, zaciekłości politycznej, której już trudno zrozumieć. Zdaje się, że pani Gronkiewicz-Waltz po prostu wypowiedziała wojnę państwu polskiemu.
No cóż, jak chodzi jeszcze o ten raport wszystkim tym, którzy tutaj mówią, że to takie nic, że to takie coś nieistotne, to dopowiedzmy, że jest to prawie 400 stron, ale sam raport ma tych stron 164, reszta to są aneksy, w których są po prostu dokumenty, tak jak tutaj chociażby jeden z nich pokazujemy. To są różnego rodzaju dokumenty, to są różnego rodzaju zestawienia, a w samym tekście raportu również w przypisach są przywoływane także
odniesienia do dokumentów, które pozostają czy to w archiwum, czy w dyspozycji komisji weryfikacyjnej. O jednym, jeśli można, z tych aneksów trzeba powiedzieć dwa słowa, bo jest on przedmiotem nieprawdopodobnej zupełnie kontrowersji, która z jednej strony mnie rozśmieszyła, ale z drugiej strony, która pokazuje, jak silny ciągle jest w Polsce układ postkomunistyczny. Oto w dniu wczorajszym w kilku audycjach słuchaliśmy płacze, wyrywanie włosów i narzekanie straszliwe, że została popełniona w tym raporcie zbrodnia polegająca mianowicie na tym, iż został ujawniony w aneksie, właśnie została ujawniona instrukcja operacyjna podpisana przez pana Czesława Kiszczaka z roku 1976. Grudzień 1976 rok. Jest tutaj zawarta właśnie instrukcja operacyjna mówiąca, jak ma działać sowiecka, PRL-owska służba wywiadu wojskowego ze wszystkimi tego konsekwencjami. I oto okazuje się, to pan Siemiątkowski płakał, a w tym płaczu tuliła go i współuczestniczyła pani Monika Olejnik, że to zbrodnia straszliwa, ponieważ ujawnia się tajemnicę komunizmu. Ujawnia się tajemnicę komunizmu. Okazuje się, że w 2007 roku nie można pokazać w oparciu o jaką dokumentację, o jakie zasady funkcjonował komunistyczny wywiad wojskowy. No więc jeżeli taki panuje nastrój w mediach, jeżeli taka panuje argumentacja, to rzeczywiście trudno się dziwić, że bardzo wielu ludzi lata 90. nazywało PRL bis. No bo tak długo, jak długo akceptuje się taki punkt widzenia, w którym tajemnice zbrodniczego reżimu komunistycznego mają być nadal ukrywane i mają być nadal kontynuowane dzisiaj przez wolne, niepodległe państwo polskie, no to pokazuje jakby jak dalece te media, ci ludzie są ciągle zanurzeni w układzie komunistycznym.
No ale właśnie, panie ministrze, zapytajmy w takim razie o to, co od początku powstawania raportu budziło najwięcej sensacji. To jest kwestia także próby wpływu, czy też wręcz przejęcia kontroli. No o to chciałem zapytać, czy to był tylko wpływ, czy przejęcie kontroli nad mediami w Polsce? Ten wpływ, czy też kontrolę chciały osiągnąć wojskowe służby informacyjne. Tutaj pojawia się w raporcie liczba agentów, także padają niektóre nazwiska, które już wcześniej zostały ujawnione, chociażby pan Milan Subotycz, telewizja TVN, czy pan Mroziewicz, czy też kilku jeszcze innych znanych, bądź mniej znanych dziennikarzy. Jak ta sprawa, chociaż ona wobec tego, co do tej pory powiedzieliśmy, to jest zupełnie już kwestia wtórna, ale również bardzo istotna.
Ja nie wiem, znaczy ona jest rzeczywiście wtórna. Ona jest rzeczywiście chyba wtórna, dlatego że jeżeli wierzyć zeznaniom, jakie złożył na ręce komisji pan Grzegorz Rzemek, a rozmawialiśmy z nim kilkakrotnie i złożył te zeznania pod rygorami przewidzianymi w nowelizacji ustawy, więc mając obowiązek pod karą zagrożenia do 8 lat więzienia, więc dla niego istotnym niebezpieczeństwem złożył je przed komisją. Jeżeli więc wierzyć tym zeznaniom, to rzecz cała zaczęła się jeszcze w latach 80. On mianowicie mówi tak, że w ramach operacji finansowych, jakie on prowadził jako tajny współpracownik zarządu drugiego sztabu generalnego, czyli wywiadu wojskowego, komunistycznego wywiadu wojskowego, dwie dziedziny życia zostały wytypowane jako główne dziedziny pozwalające plasować, jak to się mówi w tym slangu służb specjalnych, czyli sytuować agenturę służb komunistycznych za granicą. Po pierwsze to było rolnictwo według niego, czyli różnego typu przedsiębiorstwa rolne i ich pracownicy nie byli według oceny służb specjalnych podejrzewane za granicą, że mogą być przedstawicielami także wywiadu i służb specjalnych, w związku z tym mieli większą możliwość penetracji świata zachodniego, więc po pierwsze różnego rodzaju przedsiębiorstwa rolne,
stąd to, co ze zdziwieniem tam zobaczyłem, też jest ileś tam agentów Państwowego Gospodarstwa Rolnego, PGR,
usytuowanych. Tak, wydaje się to być absurdalne, prawda? Ale tutaj nie chodzi przecież o to, żeby śledzić krowy, prawda, czy sprzęt zboża, tylko chodzi o to, że ci ludzie wyjeżdżając za granicę jako przedstawiciele uspołecznionego państwowego wówczas rolnictwa nie byli posądzani o to, czy też nie pilnowano się przed nimi, czy też jak sądzono, mniej się pilnowano wobec nich, że mogą być pracownikami, czy funkcjonariuszami, czy żołnierzami służb specjalnych. Rolnictwo wytypowano jako taką dziedzinę, której się nikt na Zachodzie nie obawiał z tego punktu widzenia, nie podejrzewał o takie związki. I drugą dziedziną, która według wywiadu komunistycznego miała tą łatwość przenikania do struktur świata zachodniego, była dziedzina mediów. Były media. Tak zeznaje Rzemek. W związku z tym, jak mówi, wydano mu polecenie stworzenia czy zorganizowania wielkiego koncernu medialnego, który by służył do tego, żeby tam sytuować swoich ludzi, oni by następnie byli plasowani, byli sytuowani w poszczególnych miejscach wrażliwych dla świata zachodniego. Czyli taka penetracja świata zachodniego poprzez media stworzone tutaj, koncern medialny stworzony tutaj. Wskazano mu w tym celu pracownika firmy Film Polski. Jego nazwisko jest tutaj oczywiście przywołane, żeby nie było wątpliwości, i zlecono mu takie zadanie. On na to po jakimś czasie rozglądania się w tej rzeczywistości powiedział: i przesłał informacje, jak twierdzi w swoich zeznaniach, do centrali, że jest tutaj taki pan Weichert, czy centrala zaakceptuje, że on ma spółkę ITI, moglibyśmy ją wziąć do tego przedsięwzięcia, opisuje tę spółkę, jej uwarunkowania, gdzie jest zarejestrowana, na jakich warunkach, jakie ma możliwości. Czy centrala zgadza się, żeby do tego przedsięwzięcia tę firmę wziąć? To wszystko się dzieje, o ile się nie mylę, w 86 albo 87 roku. Na to otrzymał, jak zeznaje, w odpowiedzi informację: tak, tak, pan Weichert, bardzo dobra propozycja, on już z nami współpracuje, w związku z tym nie będzie żadnych trudności. No i rozwija się dalej później cała długa i skomplikowana operacja tworzenia tego przedsiębiorstwa medialnego. W to jest włączony i niejaki pan Weinfeld z Kalifornii, w to jest włączone i przedsiębiorstwo z Holandii medialne, które jest wykupywane, w to jest włączona i wytwórnia filmów rysunkowych w Bielsku Białej, którą się chce przejąć i kupić. Krótko mówiąc, podejmuje się szereg działań w celu stworzenia tego koncernu medialnego, a on ma być stworzony po to, żeby ułatwić penetrację świata zachodniego. Więc takie były początki. Takie były początki tych związków agenturalnych, prawda? One były usytuowane w chęci penetracji świata zachodniego. Taka była geneza, tak przynajmniej jak przedstawia to w swoich zeznaniach pan Rzemek. No a później już nastąpił czas po roku 89, gdy dąży się do tego, żeby świat medialny był po prostu posłuszny celom wojskowych służb informacyjnych. Dlaczego? No żeby bronić ich interesów. Mamy na przykład sytuację jednego z tajnych współpracowników, z którym zawiera się porozumienie, iż on przeprowadzi cały szereg działań mających na celu polepszanie wizerunku wojskowych służb informacyjnych w mediach. No, a ma pewne możliwości, bo jest w tym czasie, kiedy zleca mu się tę pracę i on ją przyjmuje. Jest wiceprezesem PAJU, agencji zajmującej się właśnie problemem mediów, więc ma duże możliwości. Potem był ambasadorem w Rzymie wprawdzie. No ale to już jest inna historia. Ale wtedy, kiedy przyjmował zlecenie, był dziennikarzem, czy też urzędnikiem od dziennikarzy, jeśli można tak powiedzieć.
Ale tutaj, panie ministrze, ta kwestia, o której pan powiedział, pan Jan Weichert, czyli jeden z założycieli spółki ITI wraz z panem Mariuszem Walterem. Dzisiaj jest ta spółka właścicielem telewizji TVN, telewizji TVN24, kilku innych jeszcze kanałów telewizyjnych. Jest właścicielem portalu Onet internetowego. No i czego tam jeszcze, to już nie pamiętam.
Czytałem właśnie ostatnio Onet, okazuje się, że tego raportu chyba w ogóle nie ma. Nie ma. Z tego, co jest napisane na Onecie, to on w ogóle nie istnieje, jest nieważny, nic tam nie ma nowego. Ja już nie mówię, że interesującego, ale tak naprawdę to pewno jest 400 niezadrukowanych stron, które nie wiadomo dlaczego mają tytuł raport, a pan prezydent go polecił umieścić w monitorze Polski.
No to może przynajmniej tą drogą wszystkim użytkownikom Onetu powiedzmy, słuchajcie państwo, no jest taki raport. Istnieje. Może warto przynajmniej kilka stron z niego przeczytać. Ale żarty na bok. Ale tu się pewna rzecz układa, powiedzmy, w jakąś logiczną konsekwencję. Z jednej strony jest pan Weichert, który został w tych raportach, jak pan cytował, określony jako już współpracownik WSI. Ja się dziwiłem, gdy czytałem
Tak brzmią zeznania pana Rzemka, tak.
Ja się dziwiłem, gdy czytałem na oficjalnych stronach koncernu ITI jeszcze kilka lat temu, nie wiem, czy ta informacja teraz tam figuruje, chyba już nie, że gdy przedstawiano historię tego koncernu, tam jest opisane takie romantyczne spotkanie. Pan Jan Weichert spotkał się z panem Mariuszem Walterem, postanowili razem działać, założyli taką spółkę, handlowali częściami elektronicznymi, no ale był to rok 81 czy 2. No, przypomnę niewtajemniczonym, że w tamtych latach stanu wojennego, jak chodzi o jakąśkolwiek elektronikę, czy na przykład części do kserokopiarek, czy coś takiego, no to było ścisłe embargo na nie można było wyjść na miasto i za 50 groszy czy 20 groszy odbić sobie na ksero na przykład czegoś. No a co dopiero o jakichś częściach elektronicznych, komputerach i tak dalej. No to już w ogóle nie do pomyślenia sprawa.
Proszę ojca, ta sprawa była bardziej jeszcze skomplikowana, niż można na moment przerwać. Ja przepraszam, że wkraczam w poszczególne frazy, ale to jest rzecz niesłychanie istotna. Ja tego akurat wątku nie znałem, ale jeżeli rzeczywiście jest tak, że ITI się tym zajmował, to problem jest dosyć poważny. Ale powtarzam, nie mam na to materiału dowodowego. Chcę powiedzieć o zupełnie innej spółce, o spółce Batax, która miała otwartą linię kredytową w Banku Handlowym International, gdzie decydował o kredytach między innymi właśnie pan Rzemek. Ona miała tam otwartą linię kredytową na 32 miliony dolarów. To naprawdę było wówczas dużo pieniędzy. Dlaczego? Ano dlatego, że była używana przez zarząd drugi sztabu generalnego, nie ona jedna, takich spółek było więcej, do przełamywania blokady, którą stworzyły państwa zachodnie, próbujące powstrzymać wyciekanie najnowocześniejszej technologii elektronicznej do bloku sowieckiego, ponieważ ta technologia wykradana, czy wykupywana i wykradana na Zachodzie, służyła później do tworzenia groźnej broni, do używania w różnych typach uzbrojenia, elektroniki przeciwko krajom zachodnim. W związku z tym porozumienie COCOM zakazywało sprzedawanie bardzo wielu części elektronicznych, nowoczesnych części elektronicznych na wschód. Wywiad sowiecki polecił wywiadowi wszystkich krajów podległych, w tym także wywiadowi PRL, szmuglowanie takich części. Między innymi firma Batax się tym zajmowała. Wykupywała takie części i przekazywała je do Polski. Ale nie tylko. Pan Rzemek, jak wynika z danych zawartych w archiwach WSI, stworzył całą dużą strukturę według danych ówczesnej Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, obejmującą co najmniej 100 osób, które otrzymywało paczki z takimi częściami elektronicznymi. Te paczki były następnie sprzedawane specjalnie stworzonej przez wywiad firmie i z kolei ta firma sprzedawała już do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej PRL i w ten sposób także do Sowietów przeciekały najnowocześniejsze technologie zdobywane przez wywiad na Zachodzie. Mówię o tym dlatego, że jeżeli ITI się tym zajmowało, no oczywiście może, ja nie wiem, tak było czy tak nie było, to jest interesujący ślad, na który warto zwrócić uwagę.
No ja dodam jeszcze tak już pobocznie, że jeszcze pod koniec lat 90. to porozumienie COCOM, o którym pan powiedział, ono jeszcze zdaje się działało wtedy. I nawet gdy w Radiu Maryja myśmy projektowali system komputerowy nadawczy i to wiązało się z zakupieniem jak na czasy dużej powierzchni dysków twardych do komputerów, no to firma, która to sprzedawała, musiała w Stanach Zjednoczonych czy gdzieś tam indziej poddać się kontroli urzędu, komu to sprzedaje, dla kogo, jak i po co to będzie służyć, prawda? To jeszcze coś takiego było.
Tak, tak, oczywiście, że tak, dlatego, bo chroniono najnowocześniejsze, technologie. Więc tutaj wejście w ten świat mediów było niewątpliwie jednym z istotniejszych zamiarów ze strony wojskowych służb informacyjnych. Jest do dyskusji, czy w jakim stopniu ten świat został przez ludzi z WSI opanowany. No, można się spierać, czy większe wpływy miał WSI, czy większe wpływy miała przedtem Służba Bezpieczeństwa. Rywalizacja ludzi tych służb, także zresztą w tym raporcie ją widać w omawianej sprawie pana Brockiego, który natyka się nieustannie i żali się centrali WSI, że nieustannie natyka się na działania ludzi z obozu, jak to się tam mówiło, sąsiadów, czyli służb cywilnych. Tutaj takim głównym jego rywalem jest dawny funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, który miał przez cały czas ambicje bycia przyjętym do Urzędu Ochrony Państwa. Z panem Zacharskim się pan Brocki spiera i to jest jego główny rywal na polu elektroniki, ale także wpływu na media. Ja tylko chcę jeszcze jedno powiedzieć. Tutaj jest niewielu dziennikarzy, chyba 40 czy 37 przytoczonych, przywołanych. Dane są dużo dalej idące, ale poza pewną ostrożnością, jaka jest zawsze niezbędna, żeby kogoś jakimś pomówieniem nie skrzywdzić, a więc gdy nie ma pewności nie podawać danych. Jest też problem za każdym razem bardzo konieczności precyzyjnego odróżnienia. Czy rzeczywiście przy współpracy ten człowiek wykraczał poza zadania ściśle związane z wojskiem, czy nie wykraczał? Mówimy oczywiście o sytuacji przeszłej, dlatego, bo od czerwca 2006 roku w ogóle jest zakaz werbowania dziennikarzy i gdyby ktokolwiek zrealizował próbę werbunku dziennikarzy, to tym samym podpada pod sankcje prawne.
No i panie ministrze, jako że tutaj nasz czas audycji już się powoli kurczy, proszę Państwa, powiem tak, że może pytanie, jakie Państwo mają do Pana Ministra, zbierzmy je i zostawmy je na część radiową. Obiecuję, że wtedy już takie wprowadzenie zrobimy krótsze i po prostu będziemy odbierać same telefony. Ale może teraz jeszcze wykorzystam te kilka ostatnich minut, jakie nam zostały i zapytam już o kwestie poboczne wokół tego, że raportu, które tutaj troszeczkę się pojawiały, mianowicie no, moda na te zaprzeczenia. Od wczoraj niektórzy zaprzeczają, a przy tym oczywiście pomawiają i pana ministra o jakoś tam zupełnie aberracyjne rzeczy. Jak to jest z tymi zaprzeczeniami? Tutaj raport kilka osób tutaj ujawnia kilka nazwisk, a tutaj te osoby...
Ale nieważnych. Ja słyszałem, sam słyszałem, pan Żakowski mówił, czy któryś z innych, i na Onecie czytałem też, i w jakichś gazetach, że to są nieważne nazwiska, te, które są tutaj ujawnione. Są nieliczne, mało ich jest i są pięciorzędne i w ogóle nie świadczą o jakichkolwiek wpływach wojskowych służb informacji, w czymkolwiek, ani w gospodarce, ani w mediach, ani w polityce. Miałem takie wrażenie, czytając te wypowiedzi, że w ogóle nie było wojskowych służb informacyjnych chyba, bo wiemy na pewno, że nie łapały szpiegów, to ja wiem. To stwierdziłem z absolutną pewnością, ale okazuje się też, wbrew temu, co tutaj na tych 400 stronach jest ujawnione, że nie penetrowały polskiego życia politycznego, gospodarczego, medialnego, że tego też nie robiły. No więc w zasadzie w ogóle ich nie było, nie wiadomo, na co wydawaliśmy przez te 16 lat pieniądze.
No i może w takim razie jeszcze jedna kwestia. Nie powiem dokładnie, który to z dziennikarzy. No zostawmy to sobie przy odświeżę pamięć w tej przerwie. No, bardzo się oburzył na pana, panie ministrze, że pan w ogóle w sposób skandaliczny ujawnił nazwiska dwóch współpracowników, dwóch agentów USW, którzy do tej pory przygotowywali jeszcze tak niedawno operację kontrwywiadowczą w Afganistanie i tym samym też pan naraził naszych chłopców, naszych żołnierzy na niebezpieczeństwo, zachowując się zupełnie nieprofesjonalnie i tak dalej.
Nie, to jest absolutna nieprawda. A w ogóle na temat Afganistanu nie ma w całym tym raporcie ani słowa, więc to jest bzdura. Za to rzeczywiście w ciągu ostatnich kilku dni czy tygodni mieliśmy do czynienia z festiwalem skrajnie nieodpowiedzialnych wypowiedzi no, takich ludzi jak przewodniczący Komisji Spraw Służb Specjalnych pan Zemke, ale nie tylko, pan minister, były minister Zemke, poseł obecnie, ale nie tylko, którzy tworzyli atmosferę strachu i niepewności zarówno wśród żołnierzy, jak i niewiarygodności polskich służb państwa polskiego u naszych sojuszników, twierdząc, że misja afgańska jest nieprzygotowana od strony kontrwywiadowczej. No tak się złożyło, że siłą rzeczy, ze względu na to, iż zadanie jest tak nieprawdopodobnie istotne, że mamy do czynienia z nowymi służbami, jest oczywiste, że cały prawie nasz wysiłek, wszystko co mi pozostało z możliwości działania i czasu poza pracą nad raportem było koncentrowane na misji afgańskiej. Jej waga jest tak olbrzymia, a dążenie do tego, żeby nic się Polakom w niej uczestniczącym nie stało, tak zasadnicze, że przygotowujemy ją z największą możliwą precyzją i starannością. Także mogę powiedzieć tyle. Tam jadą wyłącznie żołnierze Przede wszystkim wyłącznie żołnierze. Nie jadą tam żadni pracownicy czy funkcjonariusze BOR-u czy jakichkolwiek innych służb. Jadą tam wyłącznie żołnierze. Misja składa się z ludzi, którzy mają doświadczenie kontrwywiadowcze, także zdobyte na misjach pełnionych już wcześniej w innych krajach poza Polską. I są to ludzie młodzi rzeczywiście, to nie są ludzie, którzy zdobywali doświadczenie, nie wiem, w drugim zarządzie sztabu generalnego, no tylko przypomnijmy, że od czasu, kiedy przestał istnieć ten drugi zarząd, minęło już 15 lat. Jeżeli ktoś sądzi, że przez 15 lat nie można wyszkolić dobrego żołnierza kontrwywiadu, który by nie miał w kieszeni dawną legitymację Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, no to jest ktoś, kto wyłącznie myśli przeszłością. Zresztą profesjonalizm tych ludzi z PZPR-u naprawdę jest żałosny. Otóż to są ludzie młodzi, to są ludzie przeszkoleni zarówno w kraju, na misjach, jak i we współdziałaniu z naszymi zachodnimi sojusznikami. Mogę powiedzieć zarówno od strony wyszkolenia, jak i aparatury, jaką posiadają, zabezpieczenia, jakim dysponują. Ta misja jest dobrze przygotowana. Za to odpowiadam i za to będę ponosił odpowiedzialność. W związku z tym mogę zagwarantować, że jeśli chodzi o zdobywanie informacji, to będzie zapewnione.
Panie ministrze, dziękuję serdecznie za tę pierwszą część naszego spotkania. Państwu tutaj proponujemy, kto chce wyrobić sobie zdanie na temat tego, czy rzeczywiście ten dokument, jaką on ma wagę, co w nim jest, jest to wszystko jawne. Można ten dokument ściągnąć ze strony internetowej www.prezydent.pl. Także, o ile wiemy, nasz dziennik będzie drukował w przyszłym tygodniu we fragmentach całość tego raportu. Jest to dokument dostępny, nie zrażajmy się tym, że niektóre portale go nie umieszczają, ale jest to dokument dostępny, warto po niego sięgnąć po to, aby mieć samemu wiedzę ze źródła, co to jest, jaka jest waga tych informacji. A zapraszam także Państwa do Radia Maryja po godzinie 21.40. Będziemy w takim razie zasypywać gradem pytań, mam tak myślę, pana ministra. Panie ministrze, raz jeszcze dziękuję. Naszym gościem był pan Antoni Macierewicz, szef komisji, przewodniczący komisji weryfikacyjnej wojskowych służb informacyjnych. Także dzisiaj jest ministrem, szefem służby kontrwywiadu wojskowego. Szczęść Boże, przekazujemy głos do studia telewizji Trwam i Radia Maryja, nasz Wielki Wigury.
Dziękuję, szczęść Boże.